Chwała Jezusowi. Dobrze się słuchało Angeliki, co nie? Mogłaby kontynuować. W sumie to jest taki też przywilej, kiedy możemy słuchać świadectw i kiedy kogoś nie słyszymy na co dzień i mówi do nas, to wzbudza często to naszą ciekawość, prawda? I kochani, mam nadzieję, że nie jesteście mną znudzeni. Ale dzisiaj wierzę, że będę mógł kontynuować myśl Angeliki. Jeszcze trochę to poprawię. A zarazem dzielić się tematem, który wierzę jest na ten czas. Taka myśl mi przyszła, pamiętam jakiś rok temu razem z takim dobrym kolegą z Gliwic jechaliśmy do Wrocławia zobaczyć pewien ciągnik siodłowy. Ja tam pośredniczyłem w tej transakcji i kiedy tak rozmawialiśmy na temat kościoła i służby, bo znaliśmy się jeszcze z czasów studiów, to doszliśmy do takiego smutnego wniosku w czasie tej podróży, że daliśmy się wkręcić w pewien taki, bym powiedział, plan uknuty dla człowieka w tym świecie, to znaczy dom, kredyt, rodzina, praca, gdzie widzieliśmy, że mamy tak mało czasu właśnie na sprawy Bożego Królestwa. I tak nieco się poklepywaliśmy, no faktycznie jest ciężko. Niemniej jednak, kiedy patrzymy do Bożego Słowa, to płynie tam mocna zachęta. Pamiętacie słowa Jezusa wygłoszone podczas skazania na górze? Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 werset, gdzie czytamy: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I pamiętam, że ten werset w moim sercu pracował naprawdę długo. Widzę, że siedzi tam Dawid. Nie wiem, Dawid, czy pamiętasz, ale jak rozpoczynaliśmy spotkania modlitewne u was w domu, to kiedyś wyszedłeś z taką inicjatywą, żebyśmy się uczyli wersetów na pamięć. I to był właśnie pierwszy werset, którego uczyliśmy się wspólnie. Ze względu na to, że był pierwszy werset, to tak mocno zapadł mi w pamięć, że mamy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I wiecie, można powiedzieć, że jeśli chodzi o konferencję Przywództwo w ogniu, ja też mam swój pewien epizod, może nie z tego roku, ale z roku poprzedniego. Kiedy byłem tam pierwszy raz, to przeżyłem coś, co sprawiło, że po prostu musiałem się zastanowić nad swoim życiem. Kiedy tak, wiecie, zostałem wyrwany z tego kieratu, kiedy mocno pracowałem naprawdę w zeszłym roku. I kiedy nagle tak zostałem dosłownie wrzucony w Bożą obecność, to tak jakbym zobaczył swoje ostatnie lata, dokładnie 10 lat wstecz, i Pan Bóg coś pokazał moje pragnienia, bo w 2012 roku widziałem tylko góry w swoim życiu. Jeszcze nie zdobyłem wyższego wykształcenia. Myślałem już o tym, że będzie trzeba się zatroszczyć o dobrą pracę. Myślałem o tym, że w niedalekiej przyszłości dobrze byłoby się ożenić. No i najlepiej byłoby jeszcze wybudować dom, bo dom to zawsze było coś, co grało, że tak powiem, w moim sercu i głowie. I nagle budzę się, jest rok 2022, jestem na konferencji Przywództwo w ogniu i Pan Bóg dosłownie zaczyna do mnie mówić: minęło 10 lat, osiągnąłeś co chciałeś, czy mógłbyś się w końcu zająć sprawami Bożego Królestwa? I wiecie, w moim sercu pojawił się taki rozdźwięk, no bo przecież jak mogę, to ja służę Bogu. No wiecie, jestem takim typowym yes-manem. Pastor mówi, no to ja działam. W sumie nie bałem się nigdy być taką tanią siłą roboczą, jak byłem jeszcze wiele lat temu w młodzieży. I wierzę, że to mnie ukształtowało, no bo zawsze starałem się być pomocny, służyć i tak dalej. I wiecie, gdzieś z jednej strony było w moim sercu usprawiedliwienie, ale z drugiej strony właśnie było takie ciche słowo wewnątrz, które tak mocno właśnie przekonywało mnie o tym, że ty tak naprawdę realizujesz swój plan, a nie mój. I wiecie, kiedy tak przygotowywałem się do tego słowa, to mówię, Znowu muszę się tak naprawdę zastanowić nad swoim życiem. Czułem się, jakbym się któryś raz nawracał. Dzisiejsza noc była trudna, bo wiecie, psalmista Dawid mówi coś takiego: Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z Nim u mej prawicy nie zachwieje się. Ale czytamy taką piękną deklarację i wierzę, że w życiu Dawida tak było, choć miał też słabsze momenty jak my. I pomyślałem sobie, że tak szczerze, my jako ludzie jesteśmy prędcy do tego, by wypowiadać te deklaracje. Zresztą też śpiewamy takie piosenki, jak na przykład Jezu, panuj zawsze w życiu mym, albo może coś starszego, jak Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam i tak dalej. Składamy wielkie deklaracje. Ale rodzi się pytanie, czy faktycznie żyjemy zgodnie z tym, co wypowiadamy, co śpiewamy. Jezus powiedział wprost: szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. I wiecie, Jezus zwraca uwagę swoim uczniom, słuchaczom, że oni mają szukać usilnie, ciągle, systematycznie szukać Jego Królestwa. I nie chodzi tutaj o to, by deklarować coś Jezusowi: tak, ja będę, ale tu wyznaczać sobie nawet jakieś cele, ale to jest absolutnie priorytetowe. To jest priorytet. I Chrystus jasno określił te dwa obiekty naszych poszukiwań: Królestwo Boże i sprawiedliwość. A więc powinniśmy zabiegać o to, by moc i władza Boga były widoczne w naszym życiu. I nasze cele nie powinny stawać na drodze temu, co Bóg pragnie uczynić w naszym życiu i w życiu naszych bliskich. Myślę, że to powinno być naszą modlitwą, by Królestwo Boże objawiało się w pełni mocy Ducha Świętego, by ratować ludzi od grzechu, zwalczać moce demoniczne, uzdrawiać chorych i na wszystkie sposoby uwielbiać imię Jezusa. A co do sprawiedliwości, to powinniśmy naśladować Jezusa, no bo przecież On wypełnił prawo, dlatego powinniśmy Jego słuchać, Jego wskazań, trzymać się Jego słów i oczywiście unikać wszystkiego tego, co bezbożne, i okazywać innym miłość. Tyle w teorii. I myślę, że rozumiemy to dobrze z Kościoła. Powtarzamy to. Królestwo Boże, sprawiedliwość. Ale przejdźmy do praktyki, czyli naszego życia codziennego. Czy zastanawiałeś się, czy zastanawiałaś się, że jesteś ambasadorem, ambasadorką Królestwa Bożego? Czy patrzyliście na siebie w taki sposób? Wiecie, to zmienia naszą perspektywę. Apostoł Paweł w liście do Kolosan, pierwszy rozdział od 12 wersetu pisze: Dziękuję Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. Paweł, pisząc do wierzących, tłumaczy, że Ojciec za sprawą Jezusa już nas przeniósł do Królestwa Bożego. Nasz duch już należy do Niego. Jesteśmy już teraz zakorzenieni w Nim. A Jego Królestwo jest w nas. I choć ciężko to sobie może wyobrazić, kiedy jeszcze jesteśmy tu na ziemi, bo wydaje się, że tak jakbyśmy stopami byli w takiej płytkiej wodzie, ona niech symbolizuje właśnie to Królestwo Boże, a reszta, czyli całe nasze życie, to co czujemy, to czym jesteśmy, wydaje się, że toczy się tu na ziemi. Jednak Boże Słowo jasno mówi, że my już jesteśmy częścią Bożego Królestwa, jesteśmy tam przeniesieni. I zrozumienie tego jest fundamentalne, a zarazem potrzebne do życia w ogniu przebudzenia. Pytanie, czy chcemy tego? Słyszeliśmy świadectwo Angeliki. I wiem, że jej serce jest rozpalone i to jest piękne. Ale pytanie do ciebie, drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, czy chcesz tego ognia przebudzenia w swoim życiu? Jeśli tak, to chcę, żebyś przyjął tą prawdę. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, już jesteś częścią Królestwa Bożego. I wiecie, ostatnio, dokładnie tydzień temu w sobotę, pewien miły pan z organizacji Świadków Jehowy zapytał mnie, o jakie królestwo modlimy się w modlitwie pańskiej. I akurat teraz we wrześniu jest taka akcja, że no, Świadkowie Jehowy właśnie chodzą, no i pytają ludzi o to, bo chcą zmusić ich do refleksji, do zastanowienia się nad tym właśnie, jakiego królestwa oczekujemy. No i oczywiście starałem się być uprzejmy, akurat nie miałem czasu, ale wziąłem tą broszurę, przeczytałem, no i ze zdziwieniem odkryłem to, że królestwo, o którym ten pan mówił, o którym czytałem w tej broszurce, odnosiło się dopiero do tego, co miało przyjść na ziemię. I nie było tam mowy o tym, że to królestwo manifestuje się już teraz. Ale kiedy spojrzymy do Biblii, to możemy przeczytać coś innego. Na przykład Ewangelia Marka, 1 rozdział, 14 werset i dalej. Po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże. Czas opamiętać się i zaufać dobrej nowinie. W historii ludzkości miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Chwili rozpoczęcia służby Jezusa, dosłownie, nadeszło Królestwo Boże. Pierwszy raz Bóg wyraźnie objawił się w świecie. To natomiast z drugiej strony postawiło cały grzeszny świat w kryzysie. Bo gdy Biblia mówi, że nadeszło Królestwo Boże, znaczy to, że każdy staje przed decyzją. Czy uznać zwierzchność Boga, czy oprzeć się Mu. Nie wiem, czy też tak to widzicie. Bo kiedy przychodzi Jezus, kiedy razem z Nim nadchodzi Królestwo Boże, to człowiek jest konfrontowany i musi stanąć tak naprawdę przed tym pytaniem, czy pójdę za Jezusem, czy też nie. Czy po prostu oprę się Jemu. I to jest podstawowy warunek konieczny do wejścia do Królestwa Bożego, czyli odwrócenie się od swoich grzechów, porzucenie własnej drogi i zaufanie prawdzie Ewangelii. Szczere opamiętanie oznacza zmianę nastawienia do Boga, przyznanie się do grzechu, pokutę, zawrócenie ze złej drogi, poddanie się Mu i uchwycenie się Jego planu. Ja wiem, że wy też to wiecie. Kiedy przez wiele lat chodzimy do kościoła i słuchamy tego, możecie nawet mi powiedzieć, nie obrażę się, że jestem już nudny. Być może pewne zdania tutaj już powtarzam. Dla niektórych może brzmi to dziecinnie prosto, ale to jest właśnie przepis do tego, by wejść do Królestwa Bożego. Zresztą to się tak odbywa. Wiem, że różne religie nałożyły różne, bym powiedział, takie obowiązki, rzeczy, które należy wykonać, ale przyjście do Pana odbywa się w prostocie, szczerości, autentyczności. Dlatego Jezus też powiedział, co często też czytamy z tego miejsca, kiedy błogosławimy dzieci, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, przestańcie im przeszkadzać. Takich jak one jest Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, z pewnością nie wejdzie do Niego. Królestwo Boże jest dla każdego, a zarazem Królestwo Boże jest w nas. To znaczy w każdym, który się nawrócił i oddał swoje życie Jezusowi. Królestwo Boże jest dla ciebie bez względu na wiek. Czy jesteś może dzieckiem, czy czujesz się częścią młodzieży, czy jesteś może osobą w dojrzałym wieku, czy seniorem. Mowa o Królestwie Bożym jest dla ciebie i to nie są tylko słowa, ale to jest coś więcej i o tym powiemy za chwilę. Dopóki żyjemy, Królestwo Boże chce się przez nas objawiać, przez ludzi, którzy są Jemu oddani. Chciałbym teraz przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza, 12 rozdział od 22 wersetu. Ten fragment chcę przeczytać jako dowód na to, kolejny dowód na to, że faktycznie nadeszło już Królestwo Boże. I czytamy w tamtym miejscu takie słowa. W tym czasie przyprowadzono do Niego, do Jezusa, opętanego człowieka. Był on niewidomy i głuchoniemy. Jezus uzdrowił go tak, że przemówił i był w stanie widzieć. Wywołało to zachwyt wśród tłumów. Czy to nie jest syn Dawida? Powtarzano. Jednak faryzeusze, gdy o tym usłyszeli, orzekli. Ten wygania demony nie inaczej, jak tylko za sprawą Belzebuba, władcy demonów. Świadom tych myśli Jezus zwrócił się do nich. Każde królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami pustoszeje. Podzielone miasta lub rodziny nie są w stanie się ostać. Jeśli szatan wygania szatana, to jest sam ze sobą skłócony. W jaki więc sposób jego królestwo ma się ostać? Poza tym, jeśli ja wyganiam demony za sprawą Belzebuba, to za czyją sprawą czynią to wasi synowie. Dlatego oni będą waszymi sędziami. I uwaga, jeśli jednak w moim wypędzaniu demonów jest Duch Boży, to właściwie przyszło już do was Królestwo Boże. Dziwna historia, bo Jezus czyni cud, czyli coś dobrego. Coś, co dla ludzi, którzy byli tam, no, rozumieli to, że stało się dobro. Ale faryzeusze, no nie, nie, nie. Od razu tutaj starali się dostrzec jakiś haczyk i oskarżyli Jezusa o współpracę z przeciwnikiem. I Jezus niezwykle mądrze odpowiedział im przypowieścią, już sparafrazuję, każde królestwo, miasto, rodzina wewnętrznie podzielona nie ostoi się. Jezus dał im do zrozumienia, że jeśli się mylą i kiedy tylko Jezus zaczął wypowiadać te słowa, to myślę, że doszło do nich to, że ta narracja ich w ogóle no, nie trzyma się przysłowiowej kupy. Jeśli to, co Jezus mówi, jest prawdą, to właściwie już przyszło do nich Królestwo Boże. I co więcej, to nie były tylko słowa, ale Boża moc w działaniu. Paweł słusznie napisał, to jest pierwszy list do Koryntian 4,20, Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy. Ta moc, która objawiała się w życiu Jezusa w trakcie Jego służby, ta moc jest też wyraźnym atrybutem Królestwa Bożego. I oprócz mocy jest jeszcze coś, czego nasz przeciwnik nienawidzi, a jest to władza. I kolejna ważna historia jest zapisana w Ewangelii Marka, pierwszy rozdział od 21 wersetu i dalej, gdzie czytamy, przybyli do Kafarnaum. W najbliższy szabat Jezus poszedł do synagogi i zaczął nauczać. Jego nauka wzbudziła ogólne zdumienie. W odróżnieniu od znawców prawa uczył bowiem jak ktoś, na kim spoczywa władza. A właśnie był w ich synagodze człowiek owładnięty przez ducha nieczystego. Ten wrzasnął, przestań, nie wtrącaj się w nasze sprawy, Jezusie z Nazaretu. Czy przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kim jesteś, świętym Bożym. Jezus skarcił go słowami, zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty szarpnął opętanym i z wrzaskiem z niego wyszedł. Wszyscy byli tak poruszeni, że zaczęli pytać jeden drugiego, co to jest? Jakaś nowa nauka, a przy tym władza? Rozkazuje nawet duchom nieczystym i te muszą go słuchać. Szybko zatem wiadomości o nim rozniosły się wszędzie, po całej Galilei. Z tych kilku fragmentów Bożego Słowa dowiadujemy się, że za sprawą przyjścia Jezusa przyszło również Królestwo. To są realne dowody. Ponadto widzimy, że Królestwo Boże charakteryzuje moc i władzę. I wiecie, tak byłem poruszony w trakcie uwielbienia, kiedy śpiewaliśmy, że wszelka władza, moc i majestat. Kiedy śpiewaliśmy te słowa, to widziałem właśnie te słowa, które mam dzisiaj głosić. I wiedziałem, że tylko Jezus mógł to uczynić. Żaden człowiek, żadna religia, żaden system nie był w stanie przynieść nam Królestwa Bożego. To sam Bóg w osobie Jezusa uczynił coś, czego nie można opisać słowami. A ponadto sam Jezus powiedział takie słowa: przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął. Wiecie, ogień kojarzy mi się z potężnym żywiołem. I 2 tygodnie temu widziałem spalone zbocza gór w Chorwacji, gdzieś w okolicach środkowej Dalmacji, niedaleko Primorsztyn. I wiecie, niesamowity widok. Ogromne powierzchnie strawione przez ogień. Pamiętam też, jak kiedyś oglądałem relacje z Grecji, pożarów lasów, kiedy oprócz szalejącego ognia jeszcze towarzyszył temu niesamowicie silny wiatr. Kiedy widziałem po prostu na filmie, jak ten ogień trawił z tak niesamowitą szybkością, to było niezwykłe patrzeć na to, że ten ogień dosłownie pochłania wszystko. I wierzę, że nie bez powodu Jezus właśnie nawiązuje do ognia, bo On pragnie, aby ten ogień Bożego Ducha także i nas pochłonął. Również ten ogień ja łączę z Królestwem Bożym. Pragnie, żeby to było częścią nas, byśmy byli tym dosłownie w taki realny, prawdziwy sposób pochłonięci. Jezus chce, żebyśmy byli nie tylko słuchaczami, nie tylko osobami, które wykonują te właściwe rzeczy. To trochę tak jak ja, kiedy odkryłem, że wydawało mi się, że wszystko, co robię w moim życiu, jest właściwe, ale realizowałem tylko swój plan. On chce, abyśmy byli nośnikami Królestwa Bożego. Abyśmy to nieśli w swoim życiu. Abyśmy nieśli ten ogień. Wierzę, że wtedy nasze chrześcijaństwo nie będzie nudą, ale to będzie prawdziwa przygoda. Tylko żeby to się stało, to musimy się prawdziwie Jemu oddać. On pragnie i szuka ludzi, którzy są gotowi poświęcić Jemu swoje życie. Wiecie, już nie będę przytaczał tego całego fragmentu, ale kiedyś Jezus postanowił wysłać swoich uczniów do okolicznych miast i wiosek, by zwiastowali dobrą nowinę, by uzdrawiali chorych. Dał im oczywiście wskazówki, ale też musimy pamiętać, że był to czas przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem. Był to też czas, kiedy jeszcze Jezus nietknął na nich swojego ducha. Jednak to, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to już w tamtym czasie, kiedy Jezus był z nimi, już wyposażył ich we wszystko, co było im potrzebne jako ambasadorom Królestwa Bożego. I jedno z poleceń Jezusa brzmiało tak: uzdrawiajcie tam chorych i głoście, przyszło do was Królestwo Boże. I dla mnie niezwykłe jest to, że w czasie, kiedy Duch Święty jeszcze nie był wylany, kiedy jeszcze nie było tej pełni, chociaż tak, sam ich nauczyciel, mistrz stał obok nich, jednak nie było właśnie tego wszystkiego, co my już mamy, to już w tamtym czasie Jezus dał im dosłownie wszystko. Wyposażył ich we wszystko, w te wszystkie niezbędne atrybuty Królestwa Bożego, by mogli nie tylko głosić dobrą nowinę, ale także poprzez znaki i cuda, poprzez uzdrawianie, poprzez wygananie demonów, mogli przynosić do tych wszystkich wiosk i miast Królestwo Boże. Także widzimy, że Odkąd Jezus przyszedł na ziemię, dosłownie rozpoczęła się Boża interwencja. Nadejście Królestwa Bożego tym samym oznaczało koniec panowania szatana. Królestwo Boże uwalnia ludzi od grzechu i władzy demonów. Bóg w swojej mocy dokonuje cudów uzdrowienia. I Boży naśladowcy w mocy, która płynie właśnie wprost od Jezusa, głoszą tą dobrą nowinę. Apostoł Paweł pisze, że jest w niej moc dla zbawienia każdego, kto wierzy. Ta dobra nowina już w tym czasie zaczęła przekonywać ludzi o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Boża moc, która już wtedy działała, sprawiała duchowy ratunek, przemianę, ale także rozwój tych, którzy przyjęli przesłanie Jezusa Chrystusa. I w tym wszystkim, o czym czytamy, jest coś niezwykłego. To nie są rzeczy zapisane gdzieś na papierze, abyśmy mogli do tego wracać i czytać niczym jako podręcznik historii, ale te rzeczy są także dzisiaj dla nas, dla Kościoła Elim w Cieszynie. Wiecie, to nie jest tak, że jakiś kościół gdzieś w Warszawie jest w jakiś sposób lepszy od nas. Nigdy tak nie uważajmy, bo ten sam duch potrafi działać w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, gdziekolwiek. Potrafi także działać tutaj w Cieszynie. Wiecie, jedyną przeszkodą, nie obraźcie się, ale wejrzyjcie w swoje wnętrze i sprawdźcie. Jedyną przeszkodą możemy być my sami. Także Boże Królestwo chce działać w nas i poprzez nas. Drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, to nie jest puste gadanie. To jest wielka rzecz. Królestwo Boże w tobie. Ono chce się rozprzestrzeniać, a ty jesteś ambasadorem. I wiecie, ja nieraz w życiu miałem coś takiego, że jechałem do pracy. Najczęściej to jest tak. Jadę do pracy i myślę sobie, Boże, po co ja tam znowu jadę? Przecież mógłbym robić tak dużo innych, lepszych rzeczy. Mógłbym poczytać Twoje słowo, mógłbym posłuchać jakiegoś dobrego nauczania, jakiegoś tematycznego, jakiejś serii kazań, mógłbym się znowu czegoś nauczyć. Mógłbym sobie puścić uwielbienie i uwielbiać Ciebie, trwać w Bożej obecności. I wiecie, taki po prostu wielokrotnie tak sobie myślałem. Boże, co to za życie? Czemu ja tak to wszystko jakoś źle sobie poukładałem? Obwiniałem siebie, obwiniałem Boga, po czym nagle przyszło takie zrozumienie, że w ogóle nie chodzi o to, gdzie ty pracujesz. Nie chodzi o to, co ty tam w ogóle robisz, czym się tam zajmuje, ale chodzi o to, że ty możesz mieć wpływ na ludzi wokół. Naprawdę. Wiecie, ja długo tego nie rozumiałem, ale nagle zacząłem myśleć o tym, z iloma ludźmi miałem do czynienia w mojej pracy. W poprzedniej firmie pracowałem z ponad 300 osobami. Oprócz tego pracując z klientami z branży górniczej na różnych szczeblach, w sumie przez parę lat mógłbym powiedzieć, że poznałem kilkaset osób. W obecnej firmie, gdzie pracuję, ponad 300 osób. Niemal codziennie spotykam nowych klientów. Cały czas przewijają się ludzie, nowi ludzie. I tak sobie myślę, wow, jaka to jest możliwość, jaki to jest przywilej, jakie to jest błogosławieństwo, że ja mogę być dla tych ludzi, że ja mogę być świadectwem. Ja tego w ogóle nie widziałem. I może ty też tak nie widzisz swojego życia, że Bóg może cię używać. Może myślisz sobie, dlaczego tak to wszystko się dziwnie poukładało. Może masz dość swojej pracy, może masz dość swojej rutyny. Jesteś już powoli zły na Boga, zły na siebie. Ale słuchaj, odrzuć te myśli i skoncentruj się na tym fragmencie, na tym słowie wypowiedzianym przez samego Jezusa. Szukaj najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. To jest coś, co tak naprawdę będzie dla ciebie drogowskazem w chwilach trudnych, kiedy będziesz się zastanawiał, o co tutaj chodzi. Drogi bracie, droga siostro, tutaj chodzi o sprawy Królestwa Bożego. O to tutaj właśnie chodzi. Wiecie, największym niebezpieczeństwem dla nas, i ja byłem w tym miejscu, to jest wpaść albo wejść w tryby tego świata, gdzie jesteśmy niczym taki przysłowiowy chomik w klatce i biegniemy w takim kołowrotku, poniedziałek, piątek, weekend, poniedziałek, piątek, weekend. Uciekają tygodnie, uciekają miesiące, a my przestajemy tak naprawdę wiedzieć, po co my żyjemy, dokąd zmierzamy, jaki jest cel naszego życia. A Jezus ciągle posyła swoje słowo i mówi: szukaj Królestwa Bożego. Często jest tak, że też była o tym mowa. Mamy swoje wymówki, mamy swój kredyt, mamy swoje zobowiązania, mamy rzeczy, o które my musimy się zatroszczyć. No bo przecież jeśli my się o to nie zatroszczymy, no to kto inny się zatroszczy? Tak więc żyjemy dla pieniędzy, dla pracy i nawet się nie spostrzeżemy, a budujemy swoje własne królestwo, królestwo komfortu. I w pierwszym liście Jana czytamy takie mocne słowa. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Halleluja. Inne miejsce, list Jakuba, 4:4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Gdy czytam to słowo świat, to na myśl przychodzą mi od razu pieniądze. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale Jezus w swoim kazaniu na górze, to jest trochę wcześniej przed tym słowem, które cytowałem, mówił, że nie możesz być sługą dwóch panów. Nie możesz służyć Bogu i pieniądzom. Zawsze pieniądze są dla mnie uosobieniem świata. I ostatnio ktoś mi powiedział: Marek, przecież na tym świecie chodzi tylko o pieniądze. Popatrz, rozwiązalibyśmy wszystkie nasze problemy. Ja mówię, no wiesz, no w sumie tak, ale nie do końca. Nam się tylko wydaje, żebyśmy rozwiązali nasze problemy. To wcale nie chodzi tylko o pieniądze. Wiecie, pieniądze mogą stać się dla nas czymś cennym. I uwaga, może być tak, że zaczniemy służyć pieniądzom i zaczniemy przykładać do nich wielką wagę. Mogą stać się naszym priorytetem, głównym motywem podejmowanych decyzji. Następnie może się stać coś takiego, że będziemy tylko w nich pokładać ufność, staną się dla nas głównym źródłem bezpieczeństwa. Będziemy też oczekiwać, że to właśnie one zapewnią nam przyszłość. I ostatecznie, nie dopuść, Panie Boże, może się stać tak, że będziemy ich pragnąć bardziej niż spełnić wolę Boga. Wiecie, to jest scenariusz wielu ludzi w tym świecie. To nie jest nic odkrywczego. Wiecie, i nie chcę powiedzieć, że jest coś złego w tym, jak troska o potrzeby. Chodzi mi raczej o to, że jeśli jesteś już w stanie niepokoju, zamartwiania się, kiedy już brakuje ci wiary w to, że Bóg zaopiekuje się tobą, to jesteś w złym miejscu. To znaczy, że faktycznie bardziej ufasz pieniądzom niż Jemu. A Jezus mówi wprost. Kochani, zachęcam was, w ogóle przeczytajcie 6 Ewangelii Mateusza. Jezus mówi wprost: przestańcie się martwić. Nie troszcie się o nic. Jezus też mówi, że to wszystko, co zabiegają ludzie, również pieniądze, kiedy będziemy szukać Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości, będzie nam dodane. I nie chcę głosić tutaj Ewangelii sukcesu, ale wierzę w to, że kiedy faktycznie Pan jest na pierwszym miejscu, to On też zatroszczy się o nasze potrzeby i da nam wszystko to, czego potrzebujemy. Bracie, siostro, drogi słuchaczu, tak jak mówiłem wcześniej, Królestwo Boże to wielka rzecz i warto dla Niego zmarnować życie. Może byłeś w takim miejscu, może jeszcze jesteś, w którym ja byłem, gdzie odkryłem to, że marnowałem swoje życie, by budować swoje Królestwo Komfortu. Odkryłem to, że wydawało mi się. I wiecie, naprawdę zbadajcie swoje serca, bo jakże często jest tak, że nam się wydaje. Nam się wydaje, że postępujemy we właściwy sposób, bo chodzimy do kościoła, bo mamy różne chrześcijańskie aktywności, ale tak naprawdę myślami budujemy swoje własne królestwo. A to królestwo, które otrzymaliśmy, jest niewzruszone, ono jest pewne. To jest królestwo, które zasadza się tu, teraz, w teraźniejszości, ale także trwa i będzie trwać w przyszłości. Autor listu do Hebrajczyków napisał 12 rozdział, 28 werset. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Autor tego listu nas zachęca. Najpierw mówi, że otrzymaliśmy to niewzruszone królestwo, ale nie zapominajmy o wdzięczności. I z tą wdzięcznością, z radością pełnijmy służbę w sposób miły Bogu. Bądź wdzięczny Bogu za to, co masz. Nawet jeśli masz mało i dzisiaj nie jesteś zadowolony z tego i przysłowiowo ci brakuje, to znowu, będę ciągle to powtarzał, szukaj najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wierzę, że On się zatroszczy o to wszystko, czego ci brakuje. Bądź wdzięczny, pielęgnuj wdzięczność w swoim życiu, pomnażaj wdzięczność, a wierzę, że w to miejsce Bóg po prostu przyjdzie i pomnoży to, co jest małe, to, co może dla ciebie jest niczym, On to pomnoży i to urośnie. I będziesz mógł korzystać z tego plonu. I następnie czytamy, aby pełnić tą służbę z szacunkiem, w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Wielkie słowa. Wiecie, to mnie najbardziej właśnie porusza, że jesteśmy odpowiedzialni za Boże Królestwo. Nie planowałem jeszcze tego mówić, ale tak wczoraj mi przemknął taki werset, który pomyślałem sobie, nie pasuje w ogóle do tego zwiastowania, ale tak Duch Święty mnie gdzieś prowadzi. To jest chyba drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, chyba 5 werset. Odnośnie czasów ostatecznych, tego, jacy będą ludzie, że będą po prostu przybierać pozór pobożności, a serce będą daleko od Pana. I taka myśl była, obym to nigdy nie był ja. Pozór pobożności. Niesamowite. Jezus powiedział coś takiego, że od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy, w innym tłumaczeniu gwałtu, i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Przed czym ci ludzie się nie wahają? To są ludzie, którzy właśnie porzucili ten świat. To są ludzie, którzy totalnie się odcięli od tego, co grzeszne, bezbożne. To są ludzie, którzy bez reszty oddali się Bogu. I takich ludzi właśnie szuka Jezus, szuka Bóg. I do nich należy właśnie Królestwo Boże. Nie bądźmy ludźmi, którzy tylko sprawiają pozór pobożności, bo Królestwo Boże to jest wielka odpowiedzialność. Tą służbę, którą polecił nam Pan Bóg, tak jak czytaliśmy, mamy sprawować z wielkim szacunkiem. Ja dodam także z oddaniem, w pełni świadomości tego, jakie jest nasze zadanie. Królestwo Boże to ty i ja. Może nie patrzyłeś na siebie w taki sposób, ale powiem coś więcej. Ty jesteś wolą Boga. Odkąd kiedy tylko przyjąłeś Jezusa do swojego serca, stałeś się wolą Boga. I Bóg poprzez ciebie chce swoją wolę objawiać tutaj na ziemi. I kiedy modlimy się modlitwą pańską i kiedy pragniemy tego, by Jego Królestwo przyszło tutaj na ziemię, to tak naprawdę, nie wiem, czy tak to odbieracie, modlimy się o to, aby przez nas to Królestwo objawiało się tutaj na ziemi. No bo w końcu należymy do Niego i jesteśmy Jego ambasadorami. Chciałbym już tutaj powolutku zaprosić zespół do przodu i chciałbym się z wami pomodlić. Jeśli w tym moim świadectwie, a zarazem zwiastowaniu widzisz swoje życie i dostrzegasz to, że szczerze nie zawsze budujesz Królestwo Boże, a może nawet częściej budujesz swoje własne Królestwo, to chciałbym, abyśmy po prostu się zaczęli modlić, aby Pan Bóg objawił to, aby pokazał ci, jakie powinieneś zrobić kroki, te pierwsze kroki, w jaki sposób może powinieneś poukładać priorytety w swoim życiu. Bo dla Niego jesteś ważny ty, ale także ważne jest Królestwo Boże. I On widzi ciebie i mnie w tym królestwie i chce użyć dla chwały swojego królestwa. Halleluja. Powstańcie, kochani. Boże, tak dziękuję ci za to, że posłałeś swojego Syna Jezusa. Posłałeś dla naszego zbawienia, dla naszego uwolnienia, ale też posłałeś, by powiedzieć nam o to, przybliżyło się, nadeszło Królestwo Boże. I Panie, od chwili, kiedy przyjęliśmy ciebie, to Królestwo Boże jest w nas. Panie, to jest wielka rzecz i nie chcemy o tym zapominać. Boże, nie chcę żyć w taki sposób, kiedy mówię, że jesteś dla mnie ważny, ale żyję tak, jakbyś nie był. Przebacz mi takie zachowanie, Panie. Przebacz brak czasu dla ciebie, przebacz wymówki, przebacz to, że często w moich planach nie uwzględniam ciebie. Panie, nie chcę budować swojego królestwa, Panie. Ale zgodnie z swoim powołaniem pragnę budować twoje, Boże Królestwo. Tak modlę się o Kościół Elim w Cieszynie. Niech twoje królestwo rządzi tutaj. Panie, nie wiem jak, nie wiem w jaki sposób, ale modlę się, niech przyjdzie twój Boży ogień. Pociągnij nasze serca, Panie, rozpal tą nową gorliwość. Panie, byśmy prawdziwie szukali ciebie, bo Panie, takich ty szukasz. Panie, daj mi takie serce, gorliwe, pragnące, które chce tego, czego ty chcesz. Halleluja. Błogosławię każdą osobę na tym miejscu. Niech to słowo trwa w nas. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie. Amen.